Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Chyba rok temu miałem takie myśli, rozmawiałem z pewnym pastorem i myśleliśmy nad pewną serią kazań, która była gdzieś w jego głowie. I kiedy o to się modliłem, Bóg mi dał taką serię kazań dla niego, a wiedziałem, że to jest coś, co przyjdzie czas do Olesna na tą serię kazań. I nadszedł ten czas. Nadszedł ten czas, aby mówić o tym, co Bóg rok temu włożył w moje serce, co jest bardzo widoczne w Biblii. I podchodzę z drżeniem do tego, co będę mówił. Z potężnym drżeniem, z bojaźnią przed Bogiem, z drżeniem, bo temat jest niezwykle, niezwykle poważny. Kiedyś był taki amerykański zespół, nazywał się Fugees. Ktoś pamięta taki zespół jak Fugees? Był taki zespół. I oni mieli taki utwór, przepraszam, że powiem po angielsku, i on brzmiał tak. Ready or not, here I come. Jesteś gotowy, bądź nie, ja przychodzę. Jesteś gotowy, bądź nie, ja przychodzę. I wiecie, ja nie będę powtarzał rzeczy, o których wszyscy wiemy. Żyjemy w niepewnych czasach. Jutro kończy się pandemia w Polsce. I tak się stało, że ja jutro jadę do Niemiec, gdzie jest śruba podkręcona. To jest pech. Ale chrześcijanie nie wierzą w pecha, bo wiedzą, że to zawsze przynosi nieszczęście. Ale kończy się pandemia. Okay? Mamy wojnę na Ukrainie, straszną wojnę. Czasy są, można powiedzieć, apokaliptyczne. Wszyscy bibliści zajmujący się końcem czasów, poważni bibliści, są przekonani do jednej rzeczy. Chrystus przychodzi. Chrystus przychodzi. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, opisuje nam różnego rodzaju symptomy końca czasów. I nigdy w życiu nie było tak, że te wszystkie symptomy pasują do nas, do tych czasów, w niezwykły sposób właśnie teraz. Chrystus, kiedy przyjdzie, często chrześcijanie to mylą, Chrystus przyjdzie po swój Kościół, aby pochwycić swój Kościół. I to może się stać w każdej chwili. I drugie przyjście Chrystusa to jest czas po wielkim ucisku, który nastąpi, i wtedy przychodzi Chrystus, aby ustanowić tysiącletnie królestwo i zabrać tych, którzy będą zbawieni w czasie wielkiego ucisku. My dzisiaj będziemy mówić o tym, o czym będziemy mówić, z perspektywy pochwycenia Kościoła. Będę mówił dzisiaj trochę wolniej ze względu na tłumaczenie. Ziarno musi obumrzeć, aby wydać właściwy owoc. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wersety od 42 do 44, to jest takie wprowadzenie do tego, o czym będziemy mówić. Mateusza 24, 42 do 44. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. I kiedy kończy się 24 rozdział, rozpoczyna się 25 rozdział. Taka chronologiczna kolej rzeczy. I tam mamy trzy przypowieści. Jedna przypowieść, o której dzisiaj będziemy mówić, jest o mądrych i nierozsądnych pannach. Druga przypowieść, o której mówił Chrystus, dzisiaj nie będziemy o tym mówić, mówi o talentach, czyli innymi słowy, co zrobiłeś z tym, co ci dano. I trzecia przypowieść, która jest opisana, mówi o tym, w jaki sposób traktujemy innych ludzi. Trzy przypowieści, trzy kazania, które naturalnie się wyłoniły. Pierwszy rozdział w Księdze Przysłów Salomona, pierwsza przysłów, od 20 do 21 wersetu Biblia mówi tak. Mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach. Woła w największym zgiełku, u wrót bram w mieście wygłasza swoje słowa. Mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach. Woła w największym zgiełku, u wrót bram w mieście wygłasza swoje słowa. Mądrość, jeśli chodzi o przypowieści Salomona, to jest nic innego jak Jezus Chrystus. To jest tak zwana personifikacja, przepraszam Witalii, to jest personifikacja Chrystusa. Mądrość Chrystus w przypowieści Salomona to jest jedna rzecz. To, o czym tutaj mówi Salomon, mówi, że ta mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach, woła w największym zgiełku, u wrót bram w mieście wygłasza swoje słowa. Innymi słowy, Chrystus robi wszystko, aby zakomunikować światu, co się stanie już za chwilę. I przypowieść, o której my będziemy teraz mówić, to jest przypowieść o mądrych i głupich pannach. Ewangelia Mateusza, weźcie sobie to, zapiszcie sobie to, czytajcie sobie to, niech to was pożera, niech to mówi do was. Posłuchajcie, nie wszyscy naraz, to nie jest tak, że my wszyscy naraz staniemy przed Bogiem. Każdy osobno. Każdy osobno. Będę ja sam na sam z Bogiem. Będziesz ty sam na sam z Bogiem. Jeśli nie pojednałeś się nigdy z Chrystusem, to nigdy przed Nim nie staniesz. Nigdy przed Nim nie staniesz. Ale Bóg pociągnie nas do odpowiedzialności, jeśli chodzi o nasze życie. I tutaj potraktuj to bardzo poważnie. Tutaj chodzi o moje życie, tutaj chodzi o twoje życie. I Biblia mówi tak. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Kiedy Chrystus, taka ważna uwaga, kiedy Chrystus mówi do nas w przypowieściach, to każda przypowieść ma na celu wyjaśnienie prawa Królestwa Bożego. Prawa Królestwa Bożego. Jedno z praw Królestwa Bożego jest wyjaśniane właśnie przez przypowieści. To jest dla mnie, jak ja to, o tym przeczytałem, to mówię, wow, to jest super. Jest przedstawione jakieś prawo Bożego Królestwa. I dalej Chrystus mówi tak. Będzie przypominać, Królestwo Boże będzie przypominać 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych. Inne tłumaczenia Biblii mówią, były głupie. Tutaj jest ładnie to ujęte, były bezmyślne. 5 było przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Miały lampy, ale nie zabrały oliwy. Inne tłumaczenia Biblii mówią, nie zabrały dodatkowej oliwy, koniecznej do tego, aby lampy mogły się dłużej palić. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie. Wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. bezmyślne poprosiły mądre bądź przezorne, mówiąc tak: ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. I dalej Biblia mówi tak: przezorne na to. Szok. Jedyny moment, kiedy musisz być egoistą i dbać o swoje zbawienie. Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody, a panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny i mówią tak: panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział: zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ciężkość tej przypowieści jest olbrzymia. 20 lat temu, kiedy głosiło się kazania, kiedy na przykład Derek Prince, słuchałem tego, co Derek Prince ma do powiedzenia na ten temat, słuchałem tego, co Joyce Meyer ma do powiedzenia na ten temat, to i słuchałem tego, co Rick Warren ma do powiedzenia na ten temat, to powiem wam, że 20 lat temu to wszystko było oczywiste, o co tutaj chodzi. 20 lat później, kiedy wszystko zostało zmiękczane i zmiękczane i zmiękczane, próbujemy tłumaczyć tą przypowieść w inny sposób niż ona naprawdę, to co ona oznacza i to co Chrystus miał na myśli. Nie wiem, jak można inaczej przetłumaczyć: drzwi zostały zamknięte. Nie wiem, jak można inaczej wytłumaczyć: panie, panie, i Chrystus mówi: nie znam was. Nie wiem, jak to można inaczej przetłumaczyć. I chciałem wam to, żebyście posłuchali tego, żebyś naprawdę spojrzał dzisiaj w swoje serce. Tutaj chodzi o twoje życie. Tutaj chodzi o twoje życie. Po pierwsze, ważna rzecz. Po pierwsze, panny reprezentują Kościół Jezusa Chrystusa. Liczba 10, tu jest 10 tych panien, 5 jest mądrych, 5 jest głupich, ale liczba 10 w judaizmie. A do takich ludzi mówił Chrystus. Chrystus mówił do ludzi, którzy byli Żydami. To liczba 10 oznacza, że jest to cała kongregacja, że jest to cała społeczność ludzi. 10. Panny oznaczają, nic dodać, nic ująć, ale one oznaczają Kościół Jezusa Chrystusa. Mądre panny, głupie panny czy nierozważne panny, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Okej? To jest bardzo ważna informacja. Kolejna rzecz istotna jest taka, że one wszystkie oczekiwały przyjścia Pana. Wszystkie oczekiwały Jego przyjścia, oczekiwały przyjścia Pana młodego. Następnie wszystkie zasnęły, bo były po prostu przemęczone. Biblia mówi o tym, że one były przemęczone i one zasnęły. Wszystkie były zmęczone, wszystkie zasnęły, wszystkie oczekiwały Pana młodego. Wszystkie, kolejna wspólna cecha, wszystkie zostały obudzone w nocy. W nocy. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, w nocy zostajesz obudzony i jest hasło: idzie Pan młody. Idzie Pan młody. Następnie Biblia mówi o tym, że wszystkie miały lampy. Czyli jak popatrzyłeś na to z zewnątrz, to nie ma żadnej różnicy. Jak popatrzyłeś na to z zewnątrz, to nie wiedziałeś, która panna jest mądra, a która panna jest głupia. Nie miałeś pojęcia, bo one wszystkie wyglądały tak samo. One wszystkie miały lampy. To, co jest na zewnątrz, to jest coś, na co patrzy człowiek. To, co jest wewnątrz, to jest coś, na co patrzy Bóg. To, co jest na zewnątrz, może imponować innym ludziom, ale nigdy nie zaimponuje Panu Bogu. Bogu imponuje to, co jest wewnątrz i w rezultacie, co wychodzi na zewnątrz. Ale Bóg zawsze jest zainteresowany tym, co jest w twoim wnętrzu. Zbawienie człowieka nie odbywa się na zasadzie zmiany na zewnątrz. Zbawienie człowieka odbywa się na zasadzie zmiany wewnątrz. Wchodzi Chrystus przez Ducha Świętego do naszego życia, umiera nasz stary człowiek, zaczyna żyć nowy człowiek, serce, które jest sercem kamiennym, niewrażliwym na nic, zamienia się w serce mięsiste, w serce wrażliwe na nawet najmniejszy grzech. Wszystkie miały lampy. Różnica między nimi polegała na tym, że jedne miały oliwę, a drugim oliwy zabrakło. Jedne miały oliwę, a drugim zabrakło oliwy. To była podstawowa i jedyna różnica. Wszystko na zewnątrz wyglądało dokładnie, ale to dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. My żyjemy w świecie chrześcijańskiego przedstawienia zbyt często. Ale zbyt rzadko żyjemy w świecie chrześcijańskim, gdzie Chrystus bada nasze serce. Zbyt rzadko. Najważniejsze jest to, co ja teraz mówię na tym kazaniu. Jest nie to, co dzieje się na zewnątrz mnie. Nie najważniejsze jest to, że czytam fragmenty Bożego Słowa. Nie najważniejsze jest to, co mówię. Najważniejsze jest to, co jest w moim sercu. Najważniejsze jest to, co jest w moim sercu. Jedyna różnica między mądrymi a głupimi pannami była taka, że jedne miały oliwę, a drugie nie. Biblia mówi dalej, bezmyślnym panną lampy gasły. One powiedziały, gasną nam lampy. Gasną nam lampy. Gaśnie nasze życie. Nie życie fizyczne, ale gaśnie nam życie duchowe. Ono gaśnie w nas. Ono gaśnie. Ciekawe było to, co było napisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej. Trzecia Księga Mojżeszowa. 24 rozdział. Wersety od 2 do 3. Gdzie Biblia mówi tak. Przykaż synom Izraela, że mają dostarczać ci oliwy z oliwek. Czystej i pozyskiwanej przez ubijanie do ciągłego podtrzymywania światła w lampach. Na zewnątrz zasłony wiszącej przed skrzynią świadectwa w namiocie spotkania, a ma o to dbać Aaron. Lampy mają palić się przed Panem zawsze. Od rana do wieczora. Jest to wieczysta ustawa dla waszych pokoleń. To, co mówi Stary Testament, jest cieniem, jest przykładem dla Nowego Testamentu. Jest swego rodzaju symbolem dla Nowego Testamentu. Nowy Testament, czy Stary Testament tłumaczymy Nowym Testamentem i wtedy wiemy, o co chodzi. Błędem jest tłumaczenie Starego Testamentu tylko Starego Testamentu. Pełne zrozumienie Biblii przychodzi, kiedy tłumaczymy Stary Testament Nowym Testamentem. I tutaj mamy napisane to, co było przykazane w świątyni pańskiej. Było główne założenie było takie, aby lampy paliły się nieustannie i zawsze. Od rana do wieczora. one nie mogły wygasnąć. Że, ponieważ lampa, która wygasa, staje się bezużyteczna. Ona jest do niczego niepotrzebna. Przeznaczeniem lampy jest świecić. Przeznaczeniem lampy nie jest być. Przeznaczeniem lampy jest świecić. Kolejna istotna rzecz jest taka, że oliwa, której zabrakło, lampy zaczęły przygasać. Oliwa, której zabrakło, oliwa zawsze symbolizuje Ducha Świętego, symbolizuje namaszczenie Ducha Świętego, symbolizuje i wskazuje na Jego obecność w nas i symbolizuje nasze życie z Duchem Świętym. To oznacza oliwa. To, czego zabrakło niemądrym pannom, to jest to, że one były lampami, one miały lampy, one kiedyś świeciły, one oczekiwały Pana, zasnęły w taki sam sposób, jak zasnęły mądre panny, ale w chwili przyjścia Chrystusa, kiedy pojawił się Chrystus i powiedział: sprawdzam, okazało się, że nie ma oliwy. Że nie ma obecności Ducha Świętego w nich. Że te lampy wygasły, ponieważ nie dbały o to, aby jaśnieć. Jeśli ty nie masz relacji z Duchem Świętym, jeśli ty nie czytasz Bożego Słowa, jeśli ty nie spędzasz czasu, aby Go uwielbiać, to oliwa prawdopodobnie się skończyła w twoim życiu. Nie myśl sobie, że decyzja, którą podjąłeś lata temu, ma termin ważności do końca twojego życia. Chrystus nie zabierze ci zbawienia, ale ty na podstawie swojego dbania o chodzenie z Bogiem możesz utracić oliwę. Możesz utracić oliwę. Możesz utracić zbawienie, jeśli nie będziesz żył z Bogiem. Nie wierz w teologię, która mówi raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To tak nie działa. Bo ja kiedyś oddałem życie Jezusowi, pamiętam, w 74, fajnie. Dzisiaj jest 2022. Nie żyłeś z Bogiem. Zabrakło oliwy. Twoja lampa nie płonie. Nie żyjesz z Bogiem. Nie masz z Nim relacji. To nie płonie w tobie. Chrystus przestał być najważniejszy w twoim życiu. Nie płoniesz Chrystusem, nie płoniesz dla Chrystusa. Możesz robić wiele rzeczy, ale jeśli nie płoniesz, to nie ma znaczenia. Możesz robić wiele rzeczy, ale jeśli one nie wypływają z tego, że jest oliwa w twoim życiu, że jest namaszczenie w twoim życiu, że szukasz Pana Boga, że czytasz Boże Słowo, jeśli tego nie ma w twoim życiu, to obudzisz się, mówiąc kolokwialnie, z ręką w nocniku. Bo przed Bogiem nie ukryje się nic. Czy możemy apostoła Pawła, człowieka, który ryzykował ciągle i ciągle swoje życie dla Jezusa Chrystusa, posadzić w tym samym miejscu, gdzie jest człowiek, który od czasu do czasu czyta Biblię? Który od czasu do czasu dolewa oliwy? Na zewnątrz tego w ogóle nie widać, bo jesteś po prostu panną. Masz lampę, ale Bóg patrzy na to, co jest wewnątrz. I to mnie przeraża. To mnie przeraża, bo to mnie sprowadza na ziemię. I muszę sobie zadawać pytanie każdego dnia: Panie, czy ja płonę dla Ciebie? Czy ja płonę dla Ciebie? Czy biorę słowo od Ciebie, którym mówisz do mnie każdego dnia? Jak ja kocham, kiedy Bóg mówi do nas. I Bóg chce mówić do nas. Szczerze, nasze zachowanie jest uwarunkowane tym, czy płoniemy, czy nie. Nasze zachowanie jest uwarunkowane tym, czy płoniemy wewnątrz, czy nie. Im bardziej płoniesz, tym bardziej twoje serce jest mięsiste. Im mniej płoniesz, tym bardziej twoje serce jest zatwardziałe. Kolejna rzecz. Niemądre panny posłuchały rady mądrych panien i poszły sobie kupić oliwę. Super. Super, że poszły w końcu kupić. Widzisz, w chrześcijaństwie tylko zbawienie jest za darmo. A wiele rzeczy trzeba sobie kupić. Trzeba zapłacić cenę. Nie ma powołania od Pana Boga, za które nie płaci się ceny. To jest fikcja. Masz trudny czas w swoim życiu? Powiem tak, chwała Bogu. Dlaczego? Bo Bóg coś zmienia w tobie. Bo Bóg jest w twoim życiu. Bo Bóg chce coś zmieniać w twoim życiu. On chce cię ciągle wychowywać. Potrzebujemy trudnych sytuacji, aby one nas przemieniały i zmieniały. Potrzebujemy trudnych wyzwań, potrzebujemy trudnych ludzi, aby to nas zmieniało, abyśmy jeszcze bardziej przylgnęli do Boga. Abyśmy jeszcze bardziej przylgnęli do Boga. Mój znajomy pastor był w czwartek był w Lwowie. I mówi, przyjechał, oczywiście naładowany, załadowany bus wieloma rzeczami. Przyjechali chyba dwoma samochodami, jednego busa zostawili na Ukrainie. I wielu pastorów zostało już uwięzionych. Rosjanie uwięzili wielu pastorów. Oni siedzą w więzieniu. Dlatego, że ta wojna teraz ma na celu zabić morale narodu. Dlatego morduje się cywili, co jest straszne. Dlatego zabiera się ludzi, którzy mogą budować morale. Wrzuca się pewnych ludzi do więzienia, wrzuca się pastorów do więzienia. Pomyśl sobie. Jesteś sam w więzieniu. Nie masz, prawdopodobnie nie masz Biblii, bo nie masz telefonu. Jesteś sam. Ile oliwy, którą nagromadziłeś sobie w swoim życiu, na ile by wystarczyło, abyś płonął? W chrześcijaństwie jest cena do zapłacenia. Nie wierzę w chrześcijaństwo, gdzie nie ma ceny. To nie jest chrześcijaństwo. To jest daleko posunięta interpretacja łaski. Jest cena do zapłacenia. Kiedy służysz Panu Bogu, płacisz cenę. Spytaj się jakiegokolwiek pastora, który założył kościół. Czy zrobiłby to jeszcze raz? Większość mówi, że absolutnie nie. Dlaczego? Bo jest cena do zapłacenia. Czasu, pieniędzy, emocji, nieprzespanych nocy, trudnych momentów, różnego rodzaju rzeczy. Cokolwiek robisz dla Boga, jest cena. Pewne rzeczy musisz sobie kupić. Trzeba poświęcić swój czas, aby spędzić go z Panem Bogiem. Trzeba poświęcić swój czas, aby czytać Jego Słowo. Trzeba poświęcić swój czas, aby zapisywać to, co Bóg do ciebie mówi. Trzeba poświęcić swój czas, aby być zaangażowanym. One się obudziły, te niemądre się obudziły. A troszeczkę za późno, bo przyszedł Pan. Bo przyszedł Pan. Bo przyszedł Pan. I stała się rzecz straszna. Księga Objawienia, 3 rozdział, wersety od 17 do 19 z Apokalipsa. 3 rozdział, 17-19 werset. Kościół w Laodycei mówi tak. Zjdź do kościoła w Laodycei. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Tak mówił kościół w Laodycei. Wszystko jest okej. Mam wszystko. Niczego nie potrzebuję. Wiecie, kiedy nasz kościół jest pokorny? Kiedy jeszcze coś potrzebujemy. Nic nie trzyma w pokorze kościoła jak to, że nie masz budynku za chwilę. Nic nie trzyma nas tak nisko ziemi i blisko Pana Boga. Kościół w Laodycei miał wszystko. Chrystus mówi, mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny. Jakby Bóg do mnie powiedział, jesteś żałosny. Ja bym się już z tego nie podniósł, powiem wam. Jak jeden człowiek mówi do drugiego, jesteś żałosny, to już jest po twarz, prawda? To już jest, jakbyś w twarz dostał, jesteś żałosny. Usłyszał ktoś kiedyś, że jesteś żałosny? Ktoś ci kiedyś tak powiedział? Nikt? Tylko, o, Witalii, super. To dwie osoby. Wszystko przed wami. Jesteś żałosny, jesteś biedny, jesteś ślepy, jesteś goły i Chrystus mówi, radzę ci, nabądź u mnie złota, oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co się ubrać i przestań razić hańbą swojej nagości. Kup też u mnie maść, posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. To jest coś, co Chrystus mówi do kościoła w Laodycei. To jest ciekawe, że to jest takie podobne do tego, o czym mówi przypowieść o tych mądrych i głupich pannach. Nabądź u mnie złota, kup u mnie złota, kup. Kup u mnie złota, oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Weź coś, zapłać cenę. Zapłać cenę. Ceny wierności we mnie, wierności względem mnie, zapłać cenę poświęcenia, zapłać cenę pieniędzy, zapłać cenę czasu, zapłać cenę. Te panny poszły dokupić oliwy i wtedy przyszedł Pan. I wtedy przyszedł Pan. I co się dzieje, kiedy przyszedł Pan? Straszne. Jak to czytam, to mam ciarki na całym ciele. Gdy więc udały się na zakupy, 10 werset, 25 rozdział, gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam was, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Największym problemem panien, którym zabrakło oliwy, było to, że Chrystus ich nie znał. Że Chrystus ich nie znał. Wyobraź sobie tą scenerię. Wyobraź sobie koniec świata. Przychodzi Chrystus. Patrzysz, że 50% twoich znajomych znika. A ty jesteś. A ty zostajesz. i mówisz: Panie, 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 hello, jeszcze ja. I słyszysz głos przenikający twoje wnętrze. Nie znam cię. Ale Panie, ja wyglądam dokładnie tak samo jak te inne panny. Panie, tu jest moja lampa. Panie. Chrystus w Ewangelii Mateusza ujął to w inny sposób. Mateusza 7 rozdział, wersety od 21 do 23. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu, w sądnym dniu, wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy, czas przeszły, w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, czas przeszły. I w Twoim imieniu dokonaliśmy, czas przeszły, wielu cudów. Wówczas im oświadczę: nigdy, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. To jest przerażający fragment Bożego Słowa, ale przerażający nie oznacza nieprawdziwy. Przerażający. Panie, ale taka dobra przeszłość za mną jest. Taka dobra przeszłość za mną jest. Prorokowałem w Twoim imieniu. Wypędzałem demony w Twoim imieniu. Dokonywałem cudów w Twoim imieniu. Ale wówczas usłyszysz: nigdy was nie poznałem. Poznać kogoś w języku hebrajskim oznacza wejść w bardzo głęboką intymność. Kiedy Biblia mówi o tym, że mąż poznał żonę, bądź żona poznała męża, mówi o stosunku seksualnym. Tak nie obrazując tego jeszcze bardziej. Kiedy mąż poznał żonę, oznacza, że współżył z żoną. Kiedy żona poznała męża, oznacza to, że współżyła ze swoim mężem. To oznacza bardzo bliską intymność. Oczywiście wszyscy jesteśmy rozsądni. Chrystusowi chodzi o bliskość z Tobą, o intymność z Tobą. Chrystusowi nie chodzi o pewne przebłyski w Twoim życiu, które miały miejsce. Chrystus docenia Twoją przeszłość, ale bardziej jest zainteresowany Twoją teraźniejszością, co się dzieje teraz w Twoim życiu. Bo ja nie mogę Ci tego obiecać, że Chrystus nie przyjdzie dzisiaj, że On nie przyjdzie jutro, że Ty przestaniesz żyć dzisiaj, jutro bądź we wtorek. Nikt Ci nie jest w stanie tego obiecać. Chrystus nas zostawia w totalnej nieprzewidywalności, abyśmy byli czujni. Abyśmy byli czujni. Wiecie, jaka jest dobra wiadomość? Że prawdopodobnie dobrniemy do końca tego kazania. Już za chwilę dobrniemy do końca tego kazania. Że za chwilę to się skończy. Że za chwilę będziesz mógł przyjść do Chrystusa i powiedzieć: Panie, potrzebuję oliwy w moim życiu. Jeszcze dzisiaj możesz zawrócić, jeszcze za chwilę możesz zawrócić. Jeszcze za chwilę pewne rzeczy mogą się zmienić. W czasach ostatecznych, w których jesteśmy, kiedy to wszystko będzie się nasilać, będziemy słyszeć dwa rodzaje kazań. Takie, które będą tulać cię do większego snu i takie, które będą cię budzić, póki jest jeszcze czas. Takie, które będą cię tulić do jeszcze większego snu. I takie, które będą cię cucić, budzić. Czy ja nazywam kogoś, że ty jesteś niemądrą panną? Absolutnie nie. Czy ja nazywam ciebie mądrą panną? Absolutnie nie. Dlaczego? Bo ja nie znam twojego wnętrza. Wiecie, to, co się dzieje obecnie w tym tygodniu, co się wydarzyło na świecie, w chrześcijańskim świecie, jest szokiem, szokiem, szokiem i jednym wielkim szokiem. Ludzie, którzy wydawali się być płonącymi lampami, oni się tak bardzo wydawali być płonącymi lampami. Byli wzorem dla innych płonących lamp. Inne płonące lampy były zapatrzone w te płonące lampy, które zgasły na naszych oczach. W chrześcijańskim świecie upadli giganci. Giganci. Upadli. Skończyła się ich służba. Skończyła się ich chrześcijańska służba globalna na cały świat. To mnie w ogóle nie cieszy. To mnie budzi. To mnie budzi. Bo nie ma mocnych bez Chrystusa. Diabeł, kiedy chce się pozbyć człowieka, robi jedną rzecz. Odcina cię od relacji z Nim. Od relacji z Chrystusem. Brak słowa. Nie czytajmy też Biblii w taki sposób, że to, co jest wygodne, to w to się zaczytuje. A niewygodne fragmenty przerzucam dalej, bo mogłyby mnie skonfrontować. Jest takie zjawisko w języku angielskim, które nazywa się selective hearing. Wybiórcze słuchanie. To mi się podoba, biorę. No ale to mi się nie podoba, to jest za mocne, tego nie biorę. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment, to był eksperyment. Wziąłem Biblię. Do tej Biblii powkładałem puste, białe kartki. To było kazanie chyba tutaj. I głosiłem Biblię, otworzyłem Biblię i czytałem. I zacząłem czytać jakieś trudne fragmenty. Nagle wziąłem tą pustą kartkę, nikt tego nie widział. Wziąłem i wyrwałem ją stąd, schowałem do kieszeni, żeby nikt nie widział, że ona była pusta. Szedłem dalej. Znowu, to też jest niewygodne, znowu to wyrwałem i schowałem do kieszeni. Kilka razy w pozorny sposób wyrwałem te strony i schowałem do kieszeni. Wszyscy byli przerażeni. Wszyscy odetchnęli z ulgą, kiedy pokazałem, że to są czyste, białe kartki. To miało zilustrować jedną rzecz. My tak podchodzimy do Bożego Słowa i łudzimy się, że Bóg tego nie widzi. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich Biblia mówi o tym, że Duch Święty stąpił na wszystkich zgromadzonych. Było tam około 120 osób. I wszyscy zostali wypełnieni Duchem Świętym i zaczęli modlić się innymi językami. Po drugim rozdziale jest rozdział trzeci. A po trzecim rozdziale jest rozdział czwarty. I w czwartym rozdziale dochodzi do prześladowania Kościoła. W 4 rozdziale Kościół zaczyna być prześladowany. W 4 rozdziale zaczynają się aresztowania niektórych apostołów. I kiedy dwóch apostołów wyszło z więzienia i powiedzieli do tego całego tłumu, który tam był, łącznie z tą 120, którą tam był, opowiedzieli o tym, co się dzieje, że ich prześladują, ale podejmują decyzję, że i tak będziemy wielbić Chrystusa. Tak będziemy dalej głosić Chrystusa. I Biblia mówi, i w tym momencie Duch Święty ich wypełnił i zatrzęsło się całe miejsce, gdzie oni byli. Wielu chrześcijan myśli, że wystarczy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział i to już wystarczy. Chcę ci powiedzieć, Bóg chce, abyś ciągle i ciągle był pełen Ducha Świętego. List do Efezjan, 5 rozdział, 18 werset. Paweł mówi tak. Efezjan, 5 rozdział, 18 werset. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. I wielu chrześcijan zbudowało potężne doktryny odnośnie picia alkoholu bądź nie picia alkoholu. Ale ten werset się nie kończy na piciu alkoholu bądź nie piciu alkoholu. Paweł mówi do nich dalej w taki sposób. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Zbyt wielu ludzi przyczepiło się do picia bądź nie picia. Okej? Ale już pomijamy, aby dbać o to, aby Duch Święty mógł nas stale wypełniać. Oliwa w naszych lampach to jest ciągłe, ale to ciągłe wypełnianie nas przez Ducha Świętego. Jak to zrobić? Po prostu każdego dnia spędzaj czas z Bogiem. Pamiętam, jak moja Krysia, kiedy Madzia i Tymon byli mali, były kiedyś takie czasy, kiedy oni byli mali, kiedy były małe dzieciaki, to pamiętam, że Krysia łapała każdy moment, aby móc spędzić czas z Bogiem, prasując, piorąc, wychodząc na spacer. Każdy moment. Aby nie dopuścić, aby ta oliwa wyciekła z jej życia. Dlatego, że ty i ja, jako oliwy, jako naczynia, jako lampy bez oliwy, nie mamy nic ludziom do dania, co ma Bożą wartość. Moje życie ma wartość wtedy, kiedy moje wnętrze jest pełne Bożej oliwy. Najwięcej do powiedzenia w chrześcijańskim świecie mają lampy, które nie mają oliwy. O, jak wiele my mamy do powiedzenia. Jak wiele mamy do powiedzenia, jeśli jesteśmy lampami bez oliwy. O, my wszystko wiemy najlepiej. Ale kiedy jest oliwa w twojej lampie, kiedy jest oliwa w twoim życiu, twoje serce staje się miękkie. Trudno cię urazić. Trudno zrobić ci krzywdę. Trudno ci się obrazić. Trudno ci jest mieć nieprzebaczenie w swoim sercu. Trudno. Bo dbasz o to, aby oliwa przepływała w twoim życiu w naturalny sposób. Nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość. Wiecie, to jest ciekawe, że najwięcej afer teraz w Kościele generalnie wynika z tego pierwszego. Nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. I ja wierzę, że Duch Święty chce przyjść dzisiaj tutaj i napełnić Twoje życie. Że Duch Święty chce przyjść tutaj dzisiaj i napełnić Twoje życie. Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno. Wczoraj mieliśmy spotkanie z biskupem kościoła. Wszyscy duchowni do 45 roku życia. Że jeszcze rzutem na taśmę się załapałem. Zadzwoniłem do biskupa Marka Kamińskiego, mówię, to ja mogę jeszcze być, mam 45. Słuchaj, przedłużymy do 50, musisz być. Ja mówię, nic nie przypomnę, jeszcze mam 45, to mogę być. I biskup powiedział taką rzecz. Kochani, jeśli my nie mamy relacji z Chrystusem, jeśli my nie mamy relacji z Jego Słowem, jeśli my nie żyjemy w posłuszeństwie odnośnie tego, co On do nas mówi, to nasz pogrzeb już nastąpił. To już jest po nas. Bo my ludziom możemy dać tylko to, co weźmiemy z góry. Tylko to, co weźmiemy z góry. Wszyscy bez Chrystusa nie mamy większego znaczenia.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.